Duchowa droga świętej Edyty Stein. Rozpoczynając encyklikę Fides et Ratio o relacjach między wiarą a rozumem, błogosławiony Jan Paweł II stwierdza, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Bóg bowiem zaszczepił w ludzkim sercu dążenie do prawdy, które ostatecznie ma prowadzić do poznania Jego samego. Dzięki temu człowiek, poznając i miłując Boga, może także dotrzeć do pełnej prawdy o sobie. Duchowa droga świętej Edyty Stein, prowadząca od rytualnego judaizmu w okresie dzieciństwa, przez świadome odrzucenie wiary religijnej i fascynację filozofią, aż do chrztu w dzień Nowego Roku 1922, jest wymownym tego potwierdzeniem. Sam papież w cytowanej encyklice wśród wielu wybitnych myślicieli, którzy potrafili genialnie konfrontować wiedzę filozoficzną z wiarą, wymienia właśnie naszą świętą. Jeśli jej postawę przed nawróceniem można umownie opisać hasłem z encykliki Ratio, to znaczy rozum, nawrócenie określić pojęciem fides, wiara, to okres po nawróceniu, w którym Edyta w sposób niezwykle konsekwentny żyła łaską przyjętego chrztu, można z pewnością zamknąć w pojęciu caritas, to znaczy miłość. Jak wynika z jej autobiografii i listów, odkrycie Chrystusa jako odwiecznej prawdy zaowocowało heroiczną miłością do Niego i do Kościoła jako mistycznego ciała, jak również do własnego narodu i do wszystkich ludzi. Zatem ratio, fides i caritas to trzy etapy jej drogi duchowej, a raczej trzy nakładające się z biegiem czasu płaszczyzny życia duchowego, które doprowadziły ją do chrześcijańskiej doskonałości. Przyjmując wiarę katolicką, Edyta Stein nie zrezygnowała bynajmniej z uprawiania filozofii. Przeciwnie, fenomenologia jeszcze bardziej uwrażliwiła ją na treść objawienia zawartą w Piśmie Świętym i liturgii, jak również otwarła na Chrystusa obecnego w bliźnich. Ze względu na Tego, który był dla niej najwyższą prawdą i najwznioślejszą miłością, porzuciła karierę naukową i wstąpiła do Karmelu. Boża opatrzność dopełniła tę jej drogę od prawdy przez wiarę do miłości śmiercią męczeńską w oświęcimskim krematorium dnia 9 sierpnia 1942 roku. Odkąd posłano małą Edytę do szkoły, wyróżniała się ona zdolnościami i pilnością, które w połączeniu z wrodzonym uporem były jej naturalną dyspozycją do dociekania prawdy. Nie dziwi więc, że ku niemałemu zaskoczeniu rodziny i najbliższego otoczenia wybrała studia filozoficzne uwieńczone doktoratem. Nie obeszło się bez duchowego kryzysu, gdy w czasie studiów doświadczyła, jak ograniczone były jej możliwości poznawcze, mimo że za wszelką cenę pragnęła pozostać wierna oczywistości prawdy. Odnośnie do tego pisze: książki nie dadzą mi niczego, dopóki w danej kwestii nie osiągnę jasności przez własny wysiłek. Poszukiwanie jasności męczyło mnie tak bardzo i nie dawało spokoju we dnie i w nocy. Przestałam sypiać i ta bezsenność miała trwać przez wiele lat. Z jednej strony wierność prawdzie, a z drugiej metodologiczna rzetelność w analizowaniu każdego zaobserwowanego zjawiska nie pozwoliły jej przejść obojętnie wobec śladów obecności Boga i wiary w ludzi, których spotykała na drodze swego życia. W liście do jednej ze swoich uczennic dokonała czegoś w rodzaju podsumowania własnej drogi duchowej, pisząc: Bóg każdego prowadzi jego własną drogą. Jedni dochodzą do celu prędzej i łatwiej, inni później i trudniej. Wszystko, co możemy uczynić, jest drobnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy. Ale to niewiele musimy sami zrobić. Przede wszystkim wytrwale modlić się o poznanie właściwej drogi. Kiedy się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski. Właśnie współpraca z łaską Bożą i wytrwała modlitwa to istotne elementy bezpośredniego przygotowania Edyty Stein do przyjęcia chrztu i zarazem metoda pogłębiania swojej wiary. Między innymi w listach do zaprzyjaźnionych zakonnic, pisanych już po swoim nawróceniu, często dawała upust radości z udziału w liturgii. Wzmiankowała też o tym, że wiele czasu spędzała przed Najświętszym Sakramentem, gdyż, jak pisze, Pan jest obecny w tabernakulum z bóstwem i człowieczeństwem. Nie ze względu na siebie, lecz ze względu na nas. Wie On także, że my, tacy jacy jesteśmy, potrzebujemy Jego osobistej bliskości. W konsekwencji każdy dobrze myślący i czujący człowiek zostaje pociągnięty, aby tam przebywać tak często i długo, jak może. W jej nawróceniu znamienne jest to, że po pasji dociekania prawdy drugim żywiołem duchowym stała się Eucharystia i liturgia godzin. Można więc powiedzieć, że dla Edyty Stein, podobnie jak było to w pierwotnym chrześcijaństwie, dopełnieniem łaski chrztu stał się swoisty katechumenat liturgiczny, który pozwolił jej doświadczyć Bożej miłości i niejako od środka rozpoznać prawdę o ciele mistycznym Chrystusa. To właśnie liturgia doprowadziła ją do doświadczenia Chrystusa żyjącego w swoim Kościele. Modlitwa Kościoła, czytamy w jednym z jej dzieł, jest modlitwą żyjącego w nim Chrystusa, a swymi korzeniami dosięga jego modlitwy w czasie, gdy żył na ziemi. Życie modlitwy samego Chrystusa dało nam klucz do zrozumienia modlitwy Kościoła. Właśnie poprzez modlitwę i Eucharystię łaska chrztu coraz bardziej owocowała w niej żywą wiarą. Nie wydaje się jednak, aby modlitwa świętej miała za przedmiot jedynie jej osobiste zbawienie. Wprost przeciwnie. Jak wynika ze źródeł, od samego początku swą modlitwą ogarniała Kościół, ówczesny świat, bardzo niespokojny z racji nasilającego się faszyzmu, a nade wszystko naród wybrany, którego przynależności nigdy się nie wyrzekła, nawet wtedy, gdy zaniechała wszelkich judaistycznych praktyk religijnych. Zafascynowana duchową matką Karmelu, świętą Teresą z Awila, komentowała jej życie oraz pisma i stwierdziła, że bezgraniczne, pełne miłości oddanie się Bogu jest najwyższym stopniem modlitwy. Dusze, które go osiągnęły, są prawdziwie sercem Kościoła. Żyje w nich arcykapłańska miłość Chrystusa. To słowa Edyty. Jakże nie odnieść tych słów do naszej świętej, tym bardziej, że w różnych jej pismach i listach wiele razy pojawia się temat miłości do Chrystusa i jego Kościoła. Tą zaś miłością siostra Teresa Benedykta ogarniała cały świat, bliskich sobie ludzi, a także Żydów. Za przykład niech posłużą zdania z listu do jednej z uczennic. Jestem jedynie narzędziem Pana. Każdego, kto zwraca się do mnie, chciałabym prowadzić do Niego. skoro spostrzegam, że nie o to chodzi, ale liczy się moja osoba, wtedy nie mogę już służyć za narzędzie Bogu. Muszę Go prosić, by dopomógł w inny sposób. Podobnie święta Edyta pisała do Gertrudy von der Fort: każdy, kto ma miejsce w moim sercu i w moich modlitwach, może tylko zyskać. Mając na myśli rychłe wstąpienie do Karmelu, dodała: kiedy już będę w tym głębokim pokoju, a od niego dzieli mnie jeszcze prawie przepaść, z całą świadomością wypełnię swój święty obowiązek modlitwy za tych, którzy muszą żyć w świecie. Zanim jednak przekroczyła próg klauzury, prawdopodobnie w kwietniu 1933 roku, zatroskana o los swych współbraci Żydów, ośmieliła się napisać list do papieża Piusa XI, prosząc o interwencję. Wymowne jest to, że w formie pytania retorycznego powołała się na żydowskie pochodzenie Chrystusa. Napisała: ta walka niosąca zagładę krwi żydowskiej nie jest znieważaniem najświętszego człowieczeństwa naszego Zbawiciela, Najświętszej Dziewicy i apostołów? Nasza święta daleka jest od tchórzliwego uciekania przed światem po to, by doskonalej zjednoczyć się z Bogiem. Według niej chrześcijańska doskonałość wiedzie po bezdrożach codzienności i świata. Bezpośrednio przed i jeszcze długo po moim nawróceniu, pisała w jednym z listów, myślałam, że prowadzić życie religijne oznacza porzucić wszystko, co ziemskie, i żyć tylko myślami o rzeczach Bożych. Stopniowo jednak zrozumiałam, że na tym świecie żąda się od nas czegoś innego. Nawet wiodąc życie kontemplacyjne, nie wolno zrywać kontaktu ze światem. Im głębiej ktoś zanurzył się w Bogu, tym więcej w tym samym duchu musi wyjść z siebie, to znaczy wchodzić w świat, by mu nieść życie Boże. W imię miłości do Kościoła i człowieka uwikłanego w świat, święta Edyta Stein była gotowa nawet na cierpienie, które, jak pisze, jest najpewniejszą drogą do zjednoczenia z Panem. Jakże potrzebna jest, zwłaszcza w naszych czasach, zbawcza moc płynąca z ochotnie niesionego krzyża. Te słowa były dla niej swoistym proroctwem. Jak więc widać, w duchowej drodze świętej Edyty Stein punkt wyjścia stanowiło poszukiwanie prawdy filozoficznej, zaś punktem dojścia stało się heroiczne umiłowanie odwiecznej prawdy. Jest to przejaw dojrzałej wiary osiągającej szczyty doskonałości. Nie myli się więc nasza święta, gdy nadmienia w jednym z listów, że Bóg jest prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.